Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Maciej Samsonowicz z PSL-u, doradca ministra obrony narodowej. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry państwu.
Ile Pomorze może stracić na całym tym zamieszaniu związanym z pożyczką SAFE i programem SAFE?
No to wskazywaliśmy, że są trzy główne zakłady, PGZ Stocznia Wojenna, KRIST czy też CTM. Te firmy mają też oczywiście podwykonawców, zatrudniają pracowników, no też są osoby, które tam po prostu dojeżdżają z całego regionu. No i to całe zamieszanie SAFE oczywiście budzi pewien niepokój. I teraz duże firmy sobie jakoś poradzą, natomiast te małe i średnie, no to dzisiaj się zaczynają zastanawiać, czy będą miały zlecenia, czy będzie ich więcej, czy będą je realizowały, zwłaszcza jeśli chodzi o ten kontekst, w ogóle już pomijając te trzy wielkie firmy, które produkują na rzecz głównie jednak marynarki wojennej, czy też po prostu przemysłu obronnego, to te rzeczy, które są produkowane na przykład na potrzeby Straży Granicznej, czy też MSWiA, Policji, no to tutaj ten niepokój jest ogromny.
A w tym gronie tak zwanych podwykonawców, czy tych firm, które kooperują z tymi dużymi podmiotami, też są firmy z Pomorza? Jest
tak
dużo?
No, myśmy pokazali to też na planszach, bez wymieniania konkretów, ale prawie 900 firm to podwykonawcy tylko Polskiej Grupy Zbrojeniowej z regionu województwa pomorskiego, ale proszę też zwrócić uwagę, wczoraj zwodowaliśmy w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego
to jeszcze Kaszubia, o tym za chwilę. O dronach
ale
za chwilę,
dwie firmy, które no, nie pokazywaliśmy tego jednak, a jedna z nich jest wprost podwykonawcą w SAN-ie, czyli systemie antydronowym, który jest nam jako Polsce bardzo potrzebny, a to jest firma prywatna.
No, tu dużo znaków zapytania. A na ile ten plan B? No jeszcze nie wiemy, jak to będzie do końca.
Trochę już wiemy. I nawet już mogę powiedzieć, kiedy. W kwietniu myślę, że będzie podpisana umowa z Komisją Europejską. Natomiast tam są jeszcze detale, o których cały czas rozmawiamy, bo trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę. Weto prezydenckie, ono nie było jakby wetem do finansowania SAFE. Ono było wetem do stworzenia instrumentu finansowego, dzięki któremu
mechanizmu wdrażania, można powiedzieć.
Ale dzięki któremu można było budować drogi, koleje i też to wszystko, co jest pod MSWiA.
Dobra, ale to przepraszam, przerwę, bo żeby to uporządkować, bo już otwieramy kolejny temat infrastruktury, o którą też chcę zapytać, ale jedna rzecz, na ile ten plan B będzie się pokrywał z tym pierwotnym założeniem tego programu?
My jako Polskie Stronnictwo Ludowe chcemy, żeby polskie firmy jednak mogły zarabiać i zatrudniać polskich pracowników, więc my dołożymy wszelkich starań do tego, żeby jednak te pieniądze do Polski trafiły.
Ale to będzie jeden do jednego?
Jeden do jednego, natomiast te rzeczy, które dotyczą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy też Ministerstwa Infrastruktury, Drogi, Koleje, no będziemy tutaj bardzo mocno musieli w cudzysłowie kombinować po to, żeby jednak te środki do nich trafiły.
To jak będziecie kombinować, żeby wykombinować środki na Drogę Czerwoną chociażby?
No to jest akurat niezagrożone, dlatego że środki na Drogę Czerwoną pochodziły z zupełnie innej puli, faktycznie też ze środków unijnych, natomiast to przy przepinaniu pod Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności środków, które przedtem były na zieloną transformację miast. Po analizach nam wyszło, że Gdynia nie będzie mogła sięgnąć po te środki z racji swojej kondycji finansowej. Dlatego zostało to w ogóle wypięte inaczej i Krajowy Fundusz Drogowy zostanie zasilony, czy też został już zasilony w środki, które będą na budowę Drogi Czerwonej. No. Środki na budowę Drogi Czerwonej, na modernizację Estakady Kwiatkowskiego, której kompetencje zostały też przekazane teraz na tą modernizację do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z racji tego, że miasto Gdynia nie potrafi sobie poradzić z tego typu inwestycjami, to są
ale
one są bezpieczne.
Ale przerasta ta inwestycja samorząd. To pan chyba się zgodzi
z tym. Absolutnie. No ja rozmawiałem.
Czy to by było miasto Gdynia, Gdańsk, czy jakiekolwiek inne, to chyba by miało kłopot,
powiem
żeby to udźwignąć samodzielnie.
Ponieważ ja jestem prezesem PSL w Gdyni, więc muszę ze smutkiem powiedzieć, że Gdańsk pewnie by sobie z tym poradził, Gdynia sobie z tym na pewno by nie poradziła.
No dobrze. To pana ocena.
To nie moja ocena, tylko chyba bardziej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Pytam o tę Drogę Czerwoną między innymi dlatego, że poseł Stanisław Lamczyk, wiceszef Komisji Infrastruktury, który Lubię tego macie posła. Panowie wiele tematów spornych, tak. to wiemy, ale...
No, mamy wspólnych tematów,
wspólnych
wiele,
i spornych.
Od innej strony patrzymy na pewne
wszystko
rzeczy.
To wiemy, ale mówił też ostatnio o tym, że no może zagrozić to realizacji inwestycji chociażby Drogi Czerwonej, bo ona wpisana miała być no jednak w obronność i finansowana
na to
z budżetu
są już
związanego z obronnością.
One...
Tutaj się nie mamy martwić,
nie,
tak? Nie ma o co się martwić.
Znaczy, nie chcę już się znęcać nad posłem Stanisławem Lamczykiem, ale warto jednak sprawdzać rzeczy u źródeł.
Rozumiem. Dobrze. Ten temat więc zostawmy poza Drogą Czerwoną. Via Pomerania chociażby, też kolejna trasa, o którą się panowie spieracie.
O Via Pomeranie od razu mówię. My zabiegamy razem z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, żeby było to finansowane ze środków tego pakietu mobilności, którą Komisja Europejska 2 czy 3 miesiące temu zatwierdziła. Natomiast teraz jest kwestia detali. My już teraz rozmawiamy na temat tego, żeby środki na Via Pomeranie mogły się znaleźć wśród tej puli 17 miliardów euro, które Komisja Europejska przeznacza. Natomiast to jest początek tych rozmów. Nie zmienia to faktu, że na początek trzeba rozpocząć od przygotowania 5 wariantów przebiegu tej trasy, co może zrobić tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako organ do tego powołany.
To już 5, bo były 4.
5, bo to jest tak zwany STSIER. Czyli to jest 5 wariantów przebiegu i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest jedyną upoważnioną instytucją do tego, żeby wyznaczać jakieś przebiegi. No i my później będziemy dyskutować na temat tego, który z nich jest jakby najlepszy z punktu widzenia mobilności.
Kiedy
wojskowej.
Te decyzje w pana ocenie zapadną?
Dotyczące
przebiegów,
no to trzeba zrobić wpierw wariantowanie. To zajmuje 1,5 do 2 lat, no bo to tak jest. Dlatego, że trzeba wziąć pod uwagę to, co można i którędy można tą drogę poprowadzić. Odcinki drogowe, po których może to iść, albo zupełnie nowy charakter tej trasy i przez jakie tereny. Bo jeszcze do tego będą dochodziły oczywiście kwestie uzgodnień środowiskowych. My w raporcie w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe wskazaliśmy, że taka kluczowa inwestycja powinna być z tego wyłączona. Liczymy na to, że w Ministerstwie Infrastruktury przy okazji dokończenia ustawy dotyczącej inwestycji kluczowych dla obronności to też zostanie znalezione, bo my jako Ministerstwo Obrony Narodowej wskazaliśmy tą trasę jako niezbędną. Wskazali ją też Amerykanie. Tutaj jest to też nasze jakieś zobowiązanie sojusznicze, ale te prace tak naprawdę wystartują dopiero w momencie, w którym będą zabezpieczone środki. No i teraz zintensyfikowaliśmy nasze dyskusje z Ministerstwem Finansów oraz wsparcie Ministerstwa Infrastruktury, żeby to jak najszybciej było uruchomione. Te pierwsze 100 milionów powinno się wkrótce znaleźć.
Dobrze. Zostawmy te tematy infrastrukturalne. O list intencyjny wczoraj podpisany chcę pana
dokładnie porozumienie zapytać. O współpracy, tak. Natomiast dwie firmy, ICOR i APS łącznie zdecydowały się przeznaczyć 150 milionów na inwestycje w Gdyni lub w okolicach. ICOR to jest firma, która produkuje radary do satelit. My musimy jako Polska coraz bardziej dbać o własną suwerenność, również w rozumieniu dostarczania danych, bo konflikt na Bliskim Wschodzie pokazuje po prostu, że możemy w ramach priorytetyzacji dostępu do informacji być troszkę dalej, bo są inne potrzeby naszych sojuszników i my jako Polska po prostu musimy o takie rzeczy dbać, więc to jest bardzo fajna rzecz, że firma się decyduje, polska firma zatrudniająca polskich pracowników chce właśnie w Gdyni. Natomiast jeśli chodzi o APS-a, to jest taki bardzo wyraźny sygnał wskazujący na to, że weto wetem, kłamstwo opozycji kłamstwami opozycji, a biznes musi planować swoją działalność i po to, żeby obsłużyć kontrakt SAN, czyli system antydronowy, który jest zapowiedziany, będzie finansowany ze środków SAFE-a, a raczej refinansowany, to muszą po prostu zwiększyć moce produkcyjne, bo pierwsze baterie tego systemu antydronowego mają być dostarczone jeszcze w tym roku, a całość systemu w przyszłym. Bo my nie mamy czasu jako Polska, żeby się zastanawiać, czy jakiś polityk powie tak, czy nie, czy ktoś będzie kłamał bardziej, czy mniej, tylko po prostu Polska musi być bezpieczna.
Jaka rola pomorskich uczelni?
O pomorskie uczelnie, jeśli chodzi o Politechnikę Gdańską i zresztą wczoraj list intencyjny podpisany też z Akademią Górniczo-Hutniczą. Stocznią Marynarki Wojennej w sprawie opracowania systemów bezzałogowych pracujących w roju, systemów bezzałogowych podwodnych. To jest kluczowa rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo infrastruktury, na przykład podwodnej wokół farm offshore'owych, które, przypomnę, wyrastają już z morza, natomiast no, trzeba to zabezpieczać. I poza tym te operacje nawodne i podwodne są coraz ważniejsze, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa Bałtyku. I tutaj to, co podpisaliśmy, czyli deklaracja bałtycka, sztywne zobowiązanie 9 10 krajów basenu Morza Bałtyckiego do wzajemnego wspierania się, ochrony infrastruktury podwodnej i nawodnej, no to ten projekt, który wczoraj żeśmy ogłosili, w 100% się w to wpisuje, a to całość tak naprawdę to jest element szerszej koncepcji bezpieczeństwa basenu Morza Bałtyckiego, którą wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił pod koniec zeszłego roku. I my jako Polska zastrzegliśmy sobie tutaj, że ten obszar militarno-gospodarczy to właśnie gospodarczy będzie tu u nas w Polsce. I dlatego też mamy bardzo dużo inwestorów i zainteresowanie jest ogromne. Oni wszyscy trafiają do nas, do Ministerstwa Obrony Narodowej, bo nie ma co ukrywać. My jasno wysłaliśmy w świat komunikat, że chcemy, żeby te setki miliardów, które pakujemy na obronność, budowały też polską gospodarkę. I tutaj jeszcze jedna rzecz, jeśli mogę. Jest ta ogromna dyskusja na temat local contentu. Ja w ogóle nie lubię tego angielskiego określenia. Polskie firmy przede wszystkim gwarantują bezpieczeństwo łańcucha dostaw, bo są tutaj, ale też gwarantują bezpieczeństwo z racji tego, że my wiemy, kto tam jest pracownikiem. I jeśli to kluczowi podwykonawcy mają dostarczać komponenty do firm, które produkują na rzecz obronności, to my chcemy, żeby to były polskie firmy i dlatego też z taką dużą śmiałością mówię, że to Kaszubi wybudują Kaszubie, bo to jest też kwestia bezpieczeństwa, ale to jest też ważne tutaj dla regionu.
No, myślę, że te łańcuchy dostaw powinniśmy przynajmniej... albo możemy na żywym organizmie trochę obserwować, jak one są ważne. I teraz może o tych łańcuchach dostaw po części chciałbym pomówić. Przenieśmy się z basenu Morza Śródziemnego na nieco inny basen. Polska powinna się angażować w odblokowanie cieśniny Ormus? To w ogóle jest możliwe?
Znaczy, momencik. Po pierwsze, Polska ma przede wszystkim wojnę za swoją wschodnią granicą. My musimy się troszczyć tutaj o siebie, o wschodnią flankę NATO, bo to jest NATO i wschodnią granicę Unii Europejskiej, bo to jest wschodnia granica Unii Europejskiej. Mhm. I dlatego ta koncepcja bezpieczeństwa basenu Morza Bałtyckiego jest coraz ważniejsza, bo to jest 9 krajów na czele z Polską, bo to myśmy zaproponowali.
Ale wie pan doskonale, przepraszam, o co ja chcę zapytać i do czego dążę.
My nie planujemy wysyłać tam naszych posiłków. Armia Stanów Zjednoczonych jest armią bardzo silną.
A jaka będzie przyszłość NATO? Bo Donald Trump mówi, że NATO czeka bardzo zła przyszłość, jeżeli kraje natowskie nie zaangażują się w odblokowywanie cieśniny Ormus.
Wiele razy
i w zwalczanie tego kryzysu.
Różne ostre deklaracje z ust prezydenta Donalda Trumpa, który jest oczywiście prezydentem naszego największego kraju sojuszniczego, Stanów Zjednoczonych, ale proszę sobie przypomnieć, co się działo z Grenlandią. Ile było dyskusji na temat tego, że ona zostanie zajęta, że to będą musieli oddać, a dzisiaj są spokojne rozmowy.
Okej, ale tam były sobie dyskusje i można się było z tego śmiać, uśmiechać się do tego, patrzeć na to z dystansem.
No nie wiem, czy tak się uśmiechać, bo to jednak było dosyć, było dużo bliżej niż cieśnina Ormus, która oczywiście w kontekście bezpieczeństwa łańcucha dostaw jest ważna, no, bo wszyscy na stacjach widzimy, co się dzieje.
No przecież o tym mówię, więc można się było śmiać z Grenlandii, ale z tej sytuacji śmiać się nie można, bo Polacy też no, płacą z tego powodu więcej chociażby za paliwo. Czy to jest dramat jeszcze i tak dalej? To nie chcę tej dyskusji otwierać, bo możemy sobie wyobrazić dużo wyższe ceny paliw jeszcze. Tak, na dobrą sprawę. Ale pytanie jest kluczowe. Czy NATO w jakimkolwiek sensie jest zagrożone, czy po prostu...
NATO jest sojuszem obronnym. Trzeba o tym pamiętać, że NATO jest sojuszem obronnym, a nie sojuszem atakującym.
I no to wydaje pytanie, czy ktoś się, teraz to Donaldowi Trumpowi przypomina.
Wydaje się, że środowisko generałów, doradców, których ma, potrafi mu to jednak uświadomić. Ostatnia dymisja bardzo bliskiego człowieka, który po prostu powiedział, że nie na to się umawiał, nomen omen, nie na to się umawiał, też jest jasnym sygnałem, że być może trzeba pewne rzeczy zrewidować. Wojna, która miała być bardzo krótka, może się okazać być wojną bardzo długą. Tego nie wiemy. Amerykanie wysyłają tam kolejne siły. Z punktu widzenia Polski to znaczy tylko jedną rzecz. My musimy coraz bardziej dbać o siebie i razem z naszymi tutaj sojusznikami w ramach NATO, ale jednak poprzez basen Morza Bałtyckiego połączeni, musimy mocniej kooperować i dlatego też ten makroregion gospodarczo-militarny, decyzje różne zakupowe, decyzje o współpracy dotyczące ćwiczeń, decyzje dotyczące przygotowania infrastruktury na pomoc na przykład nam od krajów z basenu Morza Bałtyckiego, czy naszą pomoc w drugą stronę, muszą być podejmowane szybciej. To jest wszystko w ramach NATO, a ale jednak my z sąsiadami tutaj wiemy, czym jest Rosja i musimy być wszyscy razem przygotowani. Dlatego takie konstrukcje też polityczne, bo proszę pamiętać o tym, że to, że my wydajemy coraz więcej na obronność, budujemy tym gospodarkę, ale też funkcjonujemy w tym coraz intensywniejszym basenie Morza Bałtyckiego razem, powoduje, że wzrost siły politycznej Polski w ramach Unii Europejskiej, ale też jako światowego gracza i głos Polski jest coraz bardziej słyszalny i nasza siła polityczna też rośnie. I to się może oczywiście nie podobać, dlatego ta cała dyskusja wokół Sejfa jest, bo opozycja po prostu się boi, że ludzie to zrozumieją. Ale na jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Te sprzęty wszystkie w ramach funduszu Sejf, one będą produkowane. Tylko być może powinny być produkowane z taką naklejką, że powstały pomimo weta prezydenckiego i kłamstwa opozycji. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie o to dbało, żeby jednak ludzie mieli jasny przekaz, kto był za polskim przemysłem obronnym, za miejscami pracy dla polskich pracowników, a kto był przeciw, kto chciał zniszczyć polskie firmy. To było Prawo i Sprawiedliwość.
Na tym będziemy kończyć, bo czas nam upłynął. Rozumiem, że taka naklejka jak tablice unijne trochę przypomina. To sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. To taka wlepka, że sfinansowane mimo weta. Taki macie
mimo
plan.
Mimo weta, tak? I mimo kłamstwa opozycji, bo to trzeba jasno sobie powiedzieć, że jeśli na czele ewentualnego przyszłego rządu coś się nie wydarzy, stawiają Przemysława Czarnka, który do 8 nie potrafi policzyć. Panie redaktorze, jeśli w ciągu 5 lat miał pan 8 tysięcy wydatków na fotowoltaikę i 1000 zł się panu zwracało, to ile panu zostało i kiedy to się zwróci?
Ja mogę tylko powiedzieć, lekko ironizując, Unia Europejska jest zła, tak by po prostu było trzeba odpowiedzieć.
A trzeba na to wziąć kalkulator i trochę to policzyć, jak się nie umie w głowie.
Na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.